Nathan Edward Bledsoe of the Bowery Bledsoes. A man once, a specter now. One of those myriad modern-day ghosts that haunt the reeky nights of the city in search of a flop, a handout, a glass of forgetfulness. Nate doesn't know it, but his search is about to end because those shiny new shoes are going to carry him right into the capital of the Twilight Zone.
Strefa mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu Strefy Mroku. Jesteśmy, przypomnę, przy trzecim sezonie cały czas oryginalnej serii nadawanej w latach 60. przez stację CBS, sygnowanej oczywiście nazwiskiem Roda Serlinga. Dzisiejszy epizod ma świetny tytuł Dead Man's Shoes, czyli takie buty umarlaka, można by powiedzieć po polsku. Jest to, jak powiedziałem, trzeci sezon, 18 w kolejności epizod tego sezonu. Reżyserem tego epizodu jest Montgomery Pittman, znany nam już reżyser, oraz scenarzysta Charles Beaumont, również nam znany. I to tyle na wstępie. Natomiast ja, zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że ten epizod się bardzo fajnie ogląda. Jakby też chyba mówiliśmy przed nagraniem, przed chwilą, ja użyłem takiego słowa, że on jest poprawny, no bo rzeczywiście mi on, przyznaję, też mówiliśmy przed nagraniem chwilę, że on mi umknął, kiedy oglądałem Strefę Mroku tak longiem, a teraz, kiedy przygotowywaliśmy się do nagrania tego epizodu, to ja przyznaję, kiedy go zacząłem oglądać teraz, to w ogóle o nim zapomniałem, a oglądając go bawiłem się bardzo fajnie. Może też zadziałał efekt naszego wcześniejszego epizodu, który mieliśmy okazję zobaczyć i oglądać, czyli One More Pill Barrel, a ten epizod Dead Man's Shoes jest bez wątpienia lepszym epizodem od wcześniejszego. To tyle na razie ode mnie.
Mhm. Ode mnie jeszcze tylko na sam początku warto by było dać jedną bardzo ważną kwestię, która bardzo często umyka, jeżeli chodzi o różnego rodzaju recenzje tego odcinka i jakieś kwestie techniczne, kwestie produkcyjne. Tutaj trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, o której my wspominaliśmy wcześniej, ale może nasi słuchacze zapomnieli. Charles Beaumont borykał się z postępującą chorobą Alzheimera. I ten okres, o którym mówimy w tym momencie, kiedy powstawał właśnie ten odcinek, odcinek, który właśnie z powodu tej choroby Charlesa Beaumonta, z powodu jego licznych poprawek, które nanosił na scenariusz, został przesunięty z realizacji z planowanej na serię drugą do serii trzeciej. W serii drugiej, co ciekawe, tutaj taka też ciekawostka, którą warto nadmienić, odcinek ten był niejako zapisany do nakręcenia na taśmie wideo, czego my oczywiście nie lubimy. No ale szczęściem w nieszczęściu, oczywiście wielkim nieszczęściu Charlesa Beaumonta, którego choroba postępowała, jest to, że ten odcinek został przeniesiony na sezon trzeci. I tutaj też dodatkowa ciekawostka, nie wiem, czy jeszcze nasi słuchacze pamiętają, nie wiem, czy ty, Jacku, pamiętasz, w sezonie drugim mieliśmy odcinek Static, którego autorstwo przypisywał sobie O.C. Rich, oczywiście taki pisarz, scenarzysta, a zaadaptował ten odcinek o tym właśnie panu, który tak bardzo umiłował muzykę ze starego radia, że aż przenosił się tam, nie chciał po prostu żyć życiem dalej, prawda, nie dostrzegał tych rzeczy wokół niego. I ten scenariusz wówczas, to nie wydane opowiadanie O.C. Richa zaadaptował Charles Beaumont wówczas do formy scenariusza do Strefy Mroku. Tutaj nastąpiła taka dość ciekawa odwrotka, ponieważ Charles Beaumont w tym momencie już praktycznie, o czym nie mówiło się głośno oczywiście, ale każdy wiedział i teraz po latach oczywiście to wychodzi, że te epizody Charlesa Beaumonta, które są sygnowane przez Charlesa Beaumonta, tak, jako scenarzysty, tworzyli inni jego przyjaciele zgromadzeni wokół właśnie tego środowiska artystów z tego południowego wybrzeża, tak? Czyli tutaj Charles Beaumont dostał niejako może w formie jakiegoś takiego podziękowania za to, co robił dla Osiricza, bo to też o czym wspomnieliśmy, on był takim jakby promotorem właśnie tych artystów, którzy gdzieś tam nie mogli się wybić w telewizji, tak, z powodu powiedzmy tłoku, czy też ostrej selekcji tych scenariuszy. Tutaj taki ukłon w kierunku właśnie Charlesa Beaumonta. O.C. Rich tak naprawdę zaadaptował ten odcinek do formy scenariusza dla Strefy Mroku. Po kilku oczywiście poprawkach. Wcześniej tym elementem nośnym, czyli tym magicznym przedmiotem, nie były buty, ale kapelusz kowbojski. Tu są buty, to się też bardzo ładnie wpisuje niejako w ten odcinek, ale mimo wszystko no, nastąpiła taka troszeczkę odwrotka, dość nieprzyjemna, jeżeli się o niej pomyśli, tak, jeżeli się pomyśli o jej backgroundzie. Natomiast no, bardzo, bardzo fajnie się stało, bardzo taki fajny element, który tutaj pokazuje, jak bardzo ze sobą ci artyści współpracowali, tak. Mhm.
Super, super, fajna opowieść. Wiesz co, ja tutaj przyznaję, że już przed nagraniem też mówiłem, że ja nie mam za dużo informacji dotyczących tego epizodu, bo bazuję na naszym wydaniu, z którego korzystamy i tam nie było wiele, oprócz tego, że były pewne reperkusje dotyczące no jakby remake'u, nawet nie jakby, tylko po prostu remake'u tego odcinka, który nosił w 85 roku, który nosił tytuł, jak dobrze się zorientowałem, Dead Woman's Shoes.
Tak, z Ellen Mirren w roli głównej. Tak.
Więc jest taka wymyślona odwrotka.
Ale bardzo dobry odcinek. Może później troszeczkę kilka słów o nim też powiemy.
Natomiast ja rzeczywiście skupię się może na samym Beaumoncie, w tym sensie, że oglądając ten epizod, ja miałem takie wrażenie, że jestem w dobrych rękach. To znaczy, on nie zaskakuje może jakoś ten epizod. Pewno poczułem irytację na samym końcu, jeśli chodzi o sam finał, bo miałem takie wrażenie, że ta odwrotka, nie sama odwrotka, ten epilog, ta puenta sama w sobie, jakby przekazywanie tej powiedzmy przysłowiowej pałeczki dla mnie było już zbyt oczywiste na samym końcu. Natomiast przez cały epizod ja miałem takie wrażenie, że naprawdę to się dobrze wszystko składa, dobrze, że to się ogląda, chociaż tutaj też jakby muszę troszeczkę jakby też się wyzłośliwiać. Też miałem oczywiście takie wrażenie, że tego typu epizody już były w Strefie Mroku. Niekoniecznie chodziło oczywiście o przedmiot, ale na przykład pamiętasz, mieliśmy epizod, również gangsterskie, mam na myśli też epizody, ale epizody oczywiście o zmianie ról, o podmiance, o jakby, nie wiem, udawaniu czy kogoś innego, tudzież wykorzystywanie jakiejś takiej właściwości prawie że paranormalnej do zmieniania mimiki twarzy, do upodobniania się do kogoś innego. Takie epizody tego typu już były w Strefie Mroku. Natomiast ja ten epizod na pewno bym chwalił z tego powodu, że on się świetnie ogląda, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się go przeżywa. Tak na takim jakby poziomie wczuwania się w tą historię. Niekoniecznie może w samego bohatera. To jest też dosyć ciekawe, jak dojdziemy już do samego stycznia fabuły, że tutaj ja mam problem z bohaterem, z bohaterami, bo niewiele o nich wiem tak naprawdę. O tych wszystkich bohaterach. Mówię o głównych bohaterach. To, ja wiem, że to brzmi bardzo enigmatycznie, jak się nie zna samego epizodu, ale zaraz jak przejdziemy, to będzie ta liczba mnoga się moim zdaniem tutaj wyjaśni. Jakieś fragmentaryczne informacje mamy, powiedzmy, o tym głównym bohaterze naszym, ale nie wiemy, jaka była przyczyna, dlaczego on taki jest. Raczej tutaj leci Beaumont takim schematem, żeby nie powiedzieć sztampą wyniesioną, prawda, z kina noir, z kina kryminalnego.
Gangsterskie porachunki po prostu. No to trudno tu się utożsamiać z głównym bohaterem i myślę, że to jest chyba największa wada tego odcinka, tak? Mieliśmy to samo w przypadku poprzedniego odcinka, gdzie główny bohater był socjopatą. Tu mamy gangstera, którego spotyka krzywda, no powiedzmy krzywda, zwykłe gangsterskie porachunki, trudno to mówić o krzywdzie, tak, raz zabijają tego, raz zabijają owego, tak naprawdę nigdy nie ginie ten dobry. No i trudno tutaj, naprawdę się trudno utożsamiać, przez to też rola, którą ma tu do odegrania, tak, ten gangster, zresztą to za chwileczkę wyjdzie w toku omówienia fabuły, nie ma takiej siły dla mnie, tak, i to, co on musi dokonać na końcu, to, do czego on zmierza, to tak naprawdę trudno mi jest kibicować mu, tak? I tutaj przewrotką jest taką właśnie w tym nakręconym w 80-tych latach odcinku, remake'u niejako tego odcinka Dead Woman Shoes, jest po prostu to, że główna bohaterka jest jednak osobą niewinną, tak? Nie tylko główna bohaterka, ale też bohaterka, która za pośrednictwem właśnie nawiedzonego przedmiotu, którym są buty, nawiedza takie ciało, niejako przyjmuje rolę i już tutaj wchodzę niejako na twój teren, czyli opowiadacza odcinka, ale tak to troszeczkę jest. Ten nawiedzony artefakt po prostu umożliwia powrót ducha z zaświatów, tak, poprzedniego właściciela. No i w przypadku właśnie remake'u jest to troszeczkę inna historia, ale to już nie chcąc zdradzać zbyt wiele tej opowieści, to po prostu na razie zamilkę.
Dobra, przejdźmy może do stycznia fabuły, może będziemy się zatrzymywać starą tradycją przy różnych jakichś fragmentach i wtedy może będziemy dopowiadywać jeszcze jakieś rzeczy, ale żeby nie trzymać naszych słuchaczy w niepewności, tych, którzy śledzą nasz podcast, a są tacy, a nie oglądają samego serialu, głównym bohaterem, no właśnie, kurczę, jest tutaj główny bohater grany oczywiście przez Warrena Stevensa. To jest aktor, który no, ma bardzo ciekawą, charakterystyczną twarz. Ja lubię na niego patrzeć na ekranie. Ja go pamiętam, co ciekawe, z filmu zupełnie innego. Drugoplanową rolę zagrał w moim ukochanym filmie science fiction z lat 50., czyli Forbidden Planet, Zakazana Planeta. On tam nie ma jakiejś super ważnej roli, ale rzeczywiście się na chwilę w tym filmie pojawia. To jest 56. rok, więc wcześniejsza to jest kariera tego aktora. Tutaj natomiast gra, no co tu dużo powiedzieć, Rafał, no ja muszę to powiedzieć, on tutaj gra żula. Gra takiego no, bezdomnego lumpa, który jest na skraju, naprawdę na skraju jakiegoś takiego no, takiego życia, coś co współcześnie możemy określić właśnie jako takim stanem jakiejś takiej normy, albo po prostu no, to nie jest życie, to nie jest życie z punktu widzenia takiego jakby współczesnego człowieka, w tym sensie, że on nie ma domu, on je ze śmietnika, o to chcę powiedzieć, jakby uciekam w różne słówka, ale może będzie łatwiej mi powiedzieć, jak go poznajemy. On śpi na takich schodach pożarowych, to jest bardzo charakterystyczne dla takich starych kamienic z przełomu lat wieku XIX i XX. My też tutaj, przyznam się słuchaczom, chwilę przed włączeniem rekorderów zastanawialiśmy się tak naprawdę, co to jest za miasto i doszliśmy do wniosku, że nie ma to większego znaczenia. Natomiast pewnym jakby śladem dla tych, którzy, jak mówię, nie widzieli serialu, tego epizodu, może być takie myślenie o Nowym Jorku i o Chicago, prawda, z okresu no, współczesnego, bo ten epizod dzieje się współcześnie, to są lata 60. To wiemy na przykład po samochodach, natomiast ten półświatek gangsterski, to w jaki sposób oni się zachowują, w jakich realiach żyją i jak są ubrani, mnie by skłaniało, że to są ciągle lata 40. i 30. I tak trochę też właśnie wygląda nasz główny bohater, Nat Bledsoe, on się nazywa. On ma też kilka, jak pamiętam, takich pseudonimów. On też zresztą potem w toku akcji używa jeszcze innych imion, żeby ukryć swoją tożsamość, do tego też dojdziemy. Natomiast jest to Nate i śpi na schodach przeciwpożarowych, zawija się w gazetę, je ze śmietnika, pije jakiś bardzo słabej jakości alkohol lub może nawet to nie jest alkohol, tylko jakiś dziwny chemiczny środek i na jego nieszczęście lub szczęście on zostaje wplątany w tym zaułku, w jego jakby naturalnym otoczeniu zostaje wplątany w bardzo dziwne wydarzenie. Otóż to też jest bardzo charakterystyczne dla kina takiego kryminalnego. Nie wiem, czy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzały, ale pewnie tak. To kryminał czerpał, prawda, z wydarzeń prawdziwych, więc w tych zaułkach często znajdywano po prostu trupy, ofiary porachunków gangsterskich i tak się dzieje na początku. Widzimy samochód, który zajeżdża i z tego samochodu jest wyrzucony na zewnątrz w tym zaułku jakiś trup. Samochód odjeżdża, my jeszcze obserwujemy widzowie, że tam no, siedzieli faceci, których też można by nazwać typowymi gangsterami. Wyrzucają tego trupa na zewnątrz i odjeżdżają. No i nasz bohater, nasz lump tytułowy, posilając się, kurczę, to naprawdę dziwnie brzmi, ale też tak to wygląda na ekranie, on posila się ze śmietnika, wprost je ze śmietnika. To jest dosyć mocne, jak nas, nawet na strefę mroku, prawda? Ja przez moment, nie wiem, może jestem przeczulony dzisiaj jakoś wyjątkowo, ale mnie to uderzyło, że tak mocny obraz się pojawia w serialu, który jak kiedyś powiedzieliśmy, jest no raczej taki w pokazywaniu tej prawdziwości takiej dogłębnej, takiej brudnej, jednak powściągliwy. Tutaj jednak to mamy. No, on się zajada czymś ze śmietnika. On obserwuje otoczenie wokół siebie. Trochę wygląda jak taki człowiek, kurczę, jaskiniowy. I widzi rzeczywiście tego trupa. Jest to mężczyzna, ubrany w garnitur. Ma na sobie piękne lakierki, buty. No i nasz bohater, przymierzając się do tego trupa, przede wszystkim go traktuje jako zdarzenie, które prawdopodobnie no, mogłoby się zdarzyć tydzień wcześniej. Być może takie rzeczy już widział nieraz. To znaczy, ten trup nie robi na nim zbyt dużego wrażenia. On go obrabowuje, przeszukuje mu kieszenie, wyciąga coś z tych kieszeni. Ja przez moment myślałem, że to jest jakaś moneta, ale potem okazuje się, że to jest taki no, klucz, zdobny klucz taki do jakiegoś, nie wiem, apartamentu. Przede wszystkim bada jego buty, tytułowe buty martwego mężczyzny. On je bada pod kątem oczywiście założenia ich na własne stopy. Widzimy też, że on, jego buty, tak jak cała jego garderoba tego lumpa, no jest w strzępach, to jest brudne, to jest porwane, te buty mają jego dziury. On bada, czy te buty założone póki co na stopy martwego mężczyzny pasują do niego. Okazuje się, że tak, że to jest ten sam rozmiar. On je zdejmuje. Swoje buty oczywiście zdejmuje również, nakłada te buty, te lakierki, no i czuje się dobrze i tam jest syrena policyjna, więc on szybko oddala się z tego miejsca zdarzeń, wychodząc z tego zaułka na taką, jak powiedzmy, bardziej główną ulicę. I tu następuje coś, Rafale, jak oglądałem ten epizod, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, on sobie idzie. I to miałem takie wrażenie, że to jest takie chodzenie troszeczkę na początku bez celu i myślałem sobie o tym, nie wiem, czy nie wiem, z racji tego, że my też jesteśmy zapracowani, i no w ogóle wszyscy, nasi słuchacze pewnie również, taki jest świat, coraz rzadziej nam się zdarza chodzić bez celu, mówiąc inaczej takie polskie powiedzenie, gdzie nas nogi zaniosą, prawda? Ja przyznaję, że przynajmniej raz w życiu takie coś miałem, to jest miłe. Po prostu sobie spacerujesz w jakimś obcym mieście albo nawet w mieście, w którym się aktualnie mieszkasz i sobie idziesz, i sobie oglądasz, i sobie idziesz, i skręcasz w jakiś zaułek. I ja miałem takie wrażenie, że tak się dzieje z naszym bohaterem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że on tak sobie idzie.
Trochę tak jest, tak.
To oczywiście ma swoje uzasadnienie, ponieważ rzeczywiście te buty go niosą. Pamiętajmy, że to jest strefa mroku, to nie będzie czysto kryminalna zagadka do rozwiązania, chociaż również, ale te buty niejako nakazują mu iść w jakimś konkretnym kierunku, iść do jakiegoś konkretnego celu. My jeszcze na początku tego nie wiemy, ale to jest dosyć ciekawe, że kamera Montgomery'ego Pitmana często pokazuje nam właśnie te buty, które na zbliżeniach, które sobie po prostu poruszają się. I ja mam takie wrażenie, że o ile ten lump, pamiętasz, chodził po tych schodach pożarowych tak z takim ociężałym jakimś, takim trybie ociężałym, on nawet przez moment, jak wypił coś z butelki, to się chwycił za wątrobę, nie wiem, czy pamiętasz, za wątrobę, czy za bok brzucha. A teraz, kiedy ma te buty na sobie, on idzie bardzo swobodnie. I jeszcze nie wiemy dlaczego, to się za chwilę okaże, ale to już nam powinno nam coś dać do myślenia. On po drodze spotyka kumpli. To są kumple Żule. Ja wiem, że to mało poprawnie, politycznie brzmi wszystko, co ja mówię, ale tak będzie mi łatwiej opisywać tę fabułę. Oni go zaczepiają. No,
operujemy w sumie takim językiem, jakim operowano wówczas, prawda? Zresztą sam Rod Serling w narracji początkowej, on nie stosuje eufemizmów, on po prostu nazywa takim epitetem pejoratywnym właśnie Nate'a. Hobo, tak? Mm-hmm. To jest taki epizod, który bardzo, taki jak określenie, no bardzo, bardzo negatywne. Taki no właśnie włóczęga, prawda? Tak. Żul, no. Czyli my pozostając nieco niejako w tych klimatach noir gangsterskich, prawda? I politycznej poprawności Anno Domini 1960, no możemy się tego trzymać.
I don't know.
I don't try to kid me, Nate. You're after a jug.
Sam, what has come of you? I see the whole thing is clearly a case of assault and battery.
Oh, what are you talking about? I just asked him where he was.
I would gladly testify for you in a court case.
Oh, forget it. He didn't mean nothing.
Spoken like a true gentleman. There, you see, aren't you ashamed of yourself to think that a man of such honor would refuse to share his windfall with his old comrades?
Oh, I don't know what you're talking about.
Now, Nathan, please don't destroy the image that I have created. It's quite obvious that you're on to something. We couldn't mistake your steadfast walk, your sense of well-being, and your new shoes. Yeah. Bit expensive, aren't they?
I found them in an alley.
Yes. It looks to me like British workmanship, but aren't they just a little bit snug?
They do feel a little funny.
Yes, well, I would be glad.
How would they fit okay?
Tak, tym bardziej jest jeden fragment, tu trochę wyprzedzę akcję, ale tylko zasygnalizuję, żeby nie zapomnieć. Jest taki fragment, który mnie dosyć mocno zirytował w tym epizodzie, ale który w sposób doskonały pokazuje epokę, w jakim ten film powstał. Pewnie wiesz, o czym mówię. Dojdziemy do tego. To jest straszne. Ja przyznaję, że byłem zirytowany, jak to zobaczyłem. Jestem przeczulony na tym punkcie, chociaż, jak mówię, nie jest to dla mnie nowość, ponieważ no, znasz moją książkę, chociażby pierwszą. To nawet kino rozrywkowe, niekoniecznie artystyczne, nawet kino klasy B, no zwyczajnie powstawało w czasach, w jakich się często rozgrywały te akcje i ta rzeczywistość być może nieco wykrzywiona, ale jednak pokazywała sytuacje obyczajowe i społeczne w tych czasach, jakie się działy te filmy, więc tutaj będziemy mieli podobny fragment. On spotyka tych bezdomnych innych, rozmawia z nimi, no i oni go witają, znają się, to są kumple, no właśnie jak ich nazwać, kumple z zaułka. Zwracają oczywiście bardzo szybko uwagę na ten szczegół garderoby naszego głównego bohatera, to znaczy no zwraca uwagę, że oprócz tego, że ma garnitur w strzępach i brudny jest cały, no to ma na sobie oczywiście wspaniałe lakierki. Od razu zaczynają mówić, że słuchaj, a może ty chcesz się ich pozbyć? On przez chwilę nawet mówi, nasz bohater, że no one tak trochę mnie piją. A, czyli co? W sensie nie pasują na ciebie, no to na pewno będą na mnie pasować. Tam jeden z tych kumpli mówi. I tu się pojawia coś, co możemy przypuszczać trochę przeraża tych kumpli. On staje się bardzo stanowczy, mam na myśli naszego bohatera. On mówi, to są moje buty. Wara od nich, odpycha jednego. Odchodzi, zostajemy chwilę przy tych dwóch kumplach, lumpach i oni są zaskoczeni, co może oznaczać, że wcześniej nigdy Nate tak się nie zachowywał. To oczywiście jest szczegół, który każe nam sądzić, że coś tu się dzieje, bo będziemy mieli wybrzmienie tej sytuacji. Znaczy, rzeczywiście coś się z Nate'em dzieje. No, nie trzeba być chyba, jak powiedziałem, zbytnio domyślnym, żeby się zorientować, co tu się dzieje. Te buty zaczęły w jakiś sposób zmieniać osobowość naszego bohatera. To widzimy dokładnie, kiedy on zmierza do tego apartamentu, wyciąga ze swoich brudnych spodni ten klucz, który ukradł temu zabitemu mężczyźnie, otwiera apartament, wchodzi do środka jak do siebie, tam siedzi kobieta tyłem do drzwi na fotelu odwrócona, Wilma, i Wilma jakby słysząc, że otwierają się drzwi, krok rozpoznawając, stukanie butów, zaczyna witać się ze swoim mężczyzną, kochankiem, mówiąc, a jesteś w końcu, gdzie byłeś? Odwraca się i najpierw patrzy na buty, te buty rozpoznaje, ale kiedy patrzy w górę, nie rozpoznaje oczywiście w twarzy naszego Nate'a, nie rozpoznaje przecież swojego faceta, który, jak wiemy, leży w tym zaułku zabity.
How about that drink?
Well, what'll it be?
What'll it be? What do I always have?
I don't know what you always have, mister. I really don't.
Try tequila. With a cube of sugar.
Do you want to tell me who you really are?
You tell me.
You know, Dane's coming back, and if you knew what was good for you, why...
Oh, I know what's good for me. You.
Don't touch me. Don't touch me. Don't.
Who am I, baby?
Dane. No, you're not. You're not. You're not. What have you done with him?
I mówi, kim jesteś? Co ty do cholery tutaj robisz w tym pomieszczeniu? Wynoś się stąd. Ale, i tutaj jest super motyw tego odcinka, Nate zachowuje się, jakby był u siebie. Nate zachowuje się tak, jakby rzeczywiście był tym zamordowanym gangsterem. Nie robi sobie nic z tego, że Wilma go nie rozpoznaje. On mówi, spokojnie, siądź, jestem już w domu, nalij mi drinka, muszę się ogarnąć. Wie wszystko, co się w tym pokoju znajduje. To znaczy, ma świadomość, gdzie są drinki, ma świadomość, gdzie jest pokój jego z garderobą. On po prostu został opętany. Te buty zmieniły osobowość Nate'a i on teraz jest tym zamordowanym gangsterem. Nie wygląda tak, ale zachowuje się w 100% tak. Kobieta jest przerażona. To jest dziwne, bo ona zostaje zupełnie stłamszona tą sytuacją. Próbuje uciec, na co oczywiście Nate mówi... Jack, dokąd uciekasz, kobieto? Powiedziałem, drinka mi rób i ja mam parę rzeczy do załatwienia. Jeszcze z tobą też muszę porozmawiać. Idzie do swojego pokoju, do pokoju gangstera. Tam widzimy, no pięknie urządzone całe to mieszkanie. Tutaj naprawdę jest ten kontrast świetnie zachowany. Znaczy, pomijając kwestię, że Nate w ogóle nie miał mieszkania. Miał schody pożarowe z gazetami. Tutaj jest wszystko. Jest wspaniała garderoba, są wieszaki, jest po prostu super. On zaczyna się przebierać, mówi do Wilmy, że Wilma, kurczę, bohaterka z tych z jaskiniowców. Teraz mi się przypomniało, tam chyba nazywała się tak żona Freda Flintstona. Wilma ma siedzieć na miejscu, przygotowywać te drinki, a Nate, czyli no, domyślę opętany przez gangstera, mówi, idę się ogolić. Wyjmuje, co ciekawe, ze swojej szafki wcześniej rewolwery, to są dwa rewolwery, no i już my wiemy, co chyba zamierza zrobić Nate alias gangster. Chce się mścić. Przygotowuje się na po prostu taki typowy gangsterski wieczór, to znaczy to będzie droga do zatracenia, będzie tak jak w najlepszych filmach gangsterskich, strzelaniny i morderstwa. On chce po prostu zemścić się na swoich mordercach. Idzie się golić, jest zupełnie uspokojony, jest wyluzowany, jest pewny siebie, aż do momentu, i to jest wspaniały zupełnie fragment uważam, kiedy on kończy się golić, patrzy w lusterko, ma zupełnie inną minę, taką właśnie faceta, który jest pewny siebie, siada sobie tam w tej łazience na takim stołeczku, żeby no, przebrać spodnie i zdejmuje buty. I w tym momencie oczywiście dzieje się coś niesamowitego, jemu się twarz zupełnie zmienia. I on jest przerażony. Nate zamienia się w Nate'a. Te buty po zdjęciu oczywiście odczarowują naszego bohatera. To jest podobny zabieg, jak pojawił się w klasycznym filmie Czarnoksiężnik z Krainy Oz, kiedy to nasza Dorotka zakładała pantofelki i miała magiczną moc, mogła przeciwstawić się oczywiście czarownicy, mogła znaleźć drogę do domu. Taki jest też, taka jest sytuacja Nate'a. On zdejmuje te buty, trzyma je w ręce i nie ma zielonego pojęcia, gdzie się znajduje. On się rozgląda. Co to za pomieszczenie, gdzie ja jestem? Otwiera przestraszone drzwi, a tam Wilma stoi z wycelowanym w jego stronę rewolwerem. Ten rewolwer, jeden z tych, których on zostawił w sypialni, i mówi, panie, mam tego dość, kim pan jest, wynocha. I tu jest właśnie na pograniczu burleski i też grozy to wszystko się rozgrywa, ponieważ Nate mówi, ale ja przepraszam, ja naprawdę nie wiem, co. Jak nie wiesz, to wynoś się stąd. I on mówi, tak, ja sobie pójdę, bo ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. I ona wtedy robi jeden taktyczny błąd, Wilma. To znaczy mówi, dobra panie, celując do niego, mówi, panie, ubieraj pan buty i pan wychodź. No i oczywiście Ned nie ma innych butów przecież, bo zostawił swoje szłapaki tam przy ciele jej mężczyzny.
Tu, jeśli pozwolisz, Jacku, może się troszeczkę zatrzymamy, bo są dwie rzeczy, które warto było tutaj powiedzieć. Fajnie, że zwróciłeś uwagę na to, że to jest ten element, powiedzmy, lekkiego komizmu. Oryginalny scenariusz właśnie Charlesa Beaumonta przed przeróbkami OCD właśnie był naznaczony właśnie tymi cechami komediowymi dużo, dużo bardziej. Zresztą cały odcinek był planowany jako odcinek komediowy. Osiris właśnie nadał temu wszystkiemu nieco poważniejszy ton, ale gdzieś tam te echa jeszcze tego humoru się przebijają. Lekko nawet, powiedzmy, komedii pomyłek. No i to jest tutaj pierwsza rzecz, o której bym chciał wspomnieć. No i druga rzecz, którą myślę, że jest to dobry moment, żeby poruszyć w tym właśnie teraz. Warren Stevens, tak? No tego typu role tego typu fabuły przede wszystkim ciążą na barkach właśnie aktorów i jeżeli aktor jest słaby, jeżeli aktor nie potrafi udźwignąć tak tej roli przemian, prawda, z włóczęgi. I warto zresztą sobie wejść nawet na zdjęcia gdzieś jakieś z tego odcinka i sobie porównać zdjęcia na przykład Nate'a, prawda, z Dane'em, tak, później po przemianie, kiedy on jest takim dystyngowanym faktycznie osobą, którą można wziąć za gangstera, nawet wysoko postawionego gangstera gdzieś tam na szczycie tej drabiny, a kiedy Nate siedzi biedny, skulony pomiędzy tymi swoimi kolegami na tych schodach, faktycznie jest to twarz włóczęgi, jest to twarz człowieka zdezorientowanego, człowieka odklejonego od rzeczywistości, tak, szukającego tylko jakiejś okazji, żeby się napić. Ta przemiana, która tutaj zachodzi właśnie w tym momencie, w tej konkretnej scenie, no jest chyba najbardziej wyraźna, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kiedy on nagle z takiego zdezorientowanego, znaczy takiego pewnego siebie gangstera, prawda, który nawet nie zawaha się użyć przemocy w stosunku do kobiet, zmienia się w potulnego włóczęgę, który nie wie, gdzie jest tak naprawdę, jak się tam znalazł. Oczywiście taki typowo przepraszający ton, tak, w stosunku do ludzi, którzy gdzieś tam powiedzmy na tej drabinie społecznej są wyżej, prawda. Takie typowe zachowanie właśnie takiego człowieka z ulicy, który już przegrał całe swoje życie i który boi się praktycznie wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam żyją swoim życiem, takim ludzkim życiem, nie takim życiem z marginesu, prawda? I to jest ogromna, ogromna tutaj zaleta aktora Warrena Stevensa, który moim zdaniem tak naprawdę jest takim najjaśniejszym punktem tego epizodu i naprawdę, naprawdę daje tu je radę, natomiast troszeczkę szkoda, że już się nie pojawił później w Strefie Mroku, ale co ciekawe, pojawił się w pierwszym odcinku tej iteracji właśnie z 1985 roku w odcinku zatytułowanym, co ciekawe, A Day at Beaumont, czyli Beaumont akurat w tym momencie jest to nazwa miejscowości, w której się dzieje akcja, czyli też taki podwójny akcent, troszeczkę też nawiązanie niejako do odcinka, w którym wystąpił w Strefie Mroku oryginalnej, który pierwotną ideą, którego był właśnie pomysł Charlesa Beaumonta, tak?
Cieszę się bardzo z tego, co mówisz, że tego nie ma, jakkolwiek to brzmi, że nie ma, że nie jest to epizod komediowy, to chciałem powiedzieć, bo ta granica, no, niezwykle jakby subtelna, w tym sensie cienka, tutaj która się pojawia, moim zdaniem jest świetna. Ja wolałbym, nie wyobrażam sobie, żeby ten epizod miałby być w stylu na przykład epizodu Fever, pamiętasz? Z jakimiś dziwnymi właśnie slapstickowymi elementami typu nawet w dźwięku, jakby te buty zaczęły do niego mówić. Tak było w Fever, prawda? Pamiętamy. Ojejku, to byłoby coś strasznego. Natomiast właśnie to jest taka, użyję tego słowa, chociaż mówiłem wcześniej, że jest to jakby epizod poprawny, ale to jest taka komedia Szekspira, to znaczy Szekspir potrafił to robić, że życie, prawda, życie jest pełne, czy to w tragediach jego, czy w komediach, pełne zdarzeń takich, no właśnie, zupełnie w opozycji. Jest i śmiech, i jest i płacz. I dokładnie ta scena łazienkowa na coś takiego jakby pozwala twórcom. To jest niesamowite, jak to się fajnie tutaj prowadzi. Jest to typowy też jakby taki zabieg wynikający właśnie z takiej komedii omyłek, że ona, Wilma, nieświadoma, przestraszona, uznamy i za chwilę będzie to dalej ciągnięte, bo mówiliśmy o tym, o mojej pewnej irytacji, że to jest taki typ, ona gra tutaj rolę Joan Marshall, zresztą tak nazywa się ta aktorka, gra tutaj postać taką, powiedzmy, typową piękność lat 40., 50. jeszcze, nawet niż 60., czyli kobieta zupełnie zależna od swojego mężczyzny i ona decyduje się na ten krok niejako, przychodzi mi do głowy tylko jedno słowo, małpując swojego mężczyznę, w sensie chce być gangsterką poprzez nieobecność swojego mężczyzny. Ona nie wie, że on nie żyje, więc chce wypchnąć z domu Nate'a, ale w momencie, kiedy mówi do niego zakładaj buty, w dobrej wierze, żeby on najszybciej opuścił apartament, nie wie, że on za chwilę zamieni się przecież znowu w jej mężczyznę. I rzeczywiście tak się dzieje. Po założeniu butów Nate się prostuje i mówi, co tu się dzieje? Co to za broń, co to w ogóle jest? No i robi coś, co mi się bardzo nie podoba. Policzkuje ją. Policzkuje ją i to jest dlatego mnie to irytuje, bo to jest znak, to jest taki rzeczywiście archetyp tego rodzaju kina lat 40. i 50. Kobiety, postaci kobiece w tych filmach najczęściej w takich sytuacjach granicznych panikują i uspokajane są w cudzysłowie przez mężczyzn, przez gangsterów, a nawet przez dobrych policjantów właśnie poprzez użycie fizycznej przemocy. Wtedy kobieta albo mdleje, albo rzeczywiście według, cały czas mówię, standardów szowinistycznych kina lat 40. i 50. uspokaja się i robi dokładnie to, co mężczyzna chce, żeby robiła, czyli wykonywała polecenia, bo chwilę po tym, jak Nate ją policzkuje, mówi: mam na mieście do załatwienia jeszcze jedną sprawę, będziesz na mnie tu czekała? Ona potulnie kiwa głową, chociaż nie ma pojęcia, z kim rozmawia, prawda? Ciągle. Mówi tak. I on wychodzi. I tu kończymy jakby ten wątek z Wilmą. No nic, no to jest jakby, wiesz, no niedopuszczalne, nie muszę chyba tłumaczyć. To jest nienaturalne wręcz. Coś, co często pojawia się. Ja mam to. Chociażby puszczając comiesięczne moje pokazy najgorszych filmów świata, gdzie muszę czasami przygotować widzów. Ja z pełnym szacunkiem podchodzę do widowni. Oczywiście to jest wszystko śmieszne, ale chcę powiedzieć zawsze o tym, żebyście nie brali tego, że ja tutaj jakby promuję seksizm, czy szowinizm, czy mizogenię nawet, tylko no, tak to kino wyglądało. I tutaj mamy troszeczkę taki rzadki, na szczęście, z punktu widzenia oczywiście mojego, w Strefie Mroku, taki motyw, który był bardzo częsty. Dziwi mnie troszkę to, że mamy rok 62, wiesz, to się pojawia.
A co ciekawe, warto tutaj zwrócić też uwagę, że jest niejako taki homage niesławny w stosunku do tej sceny, właśnie w scenie w odcinku, który był remake'owany, czyli That Woman's Shoes, gdzie kobieta również zostaje spoliczkowana, także nie wiem, czy to jest nawiązanie, czy nie, czy po prostu wypływa to z jakichś tam, powiedzmy, rozwiązań fabularnych, natomiast tak, ten element też się pojawia, niestety tak.
No tak, i w ten sposób Wilma już przestaje być tutaj, no właśnie, w tym epizodzie potrzebna, ponieważ my dalej będziemy obserwować, co dzieje się z Nate'em. On oczywiście wie dokładnie, gdzie znajdzie swoich, no nawet nie oprawców, ale morderców, no bo to byli jego kumple. Tak jak sam też powiedziałeś, Rafale, to są porachunki, możemy się domyśleć, ale to są jakieś porachunki no mafijne. On idzie do knajpy, siada sobie przy barze i obserwuje stolik, przy którym to stoliku siedzą mężczyźni, których my na początku, jeśli dobrze pamiętaliśmy, no ale to będzie zaraz też wyjaśnione, myśmy ich widzieli w tym samochodzie, kiedy wyrzucali na początku epizodu ciało. No i oczywiście oni nie znają samego Nate'a, no bo cóż Nate dla nich znaczy? No jest jakimś tam przecież nieznajomym zupełnie. Szefem bandy jest niejaki Daggett, to jest facet grany przez Richarda Devona. Jeden szczegół, o którym zapomniałem, on się tu też pojawia, kiedy Nate był z Wilmą, więc jeszcze jednak na chwilę u mnie Wilma wróci w tym streszczeniu. On poprosił, nakazał Wilmie, żeby zrobiła mu drinka. I ten drink, jak my możemy się domyślać, jest specyficznym drinkiem, który lubił ten gangster zabity, bo to jest tequila z cukrem, z łyżeczką cukru chyba, tak? Dobrze pamiętam. I wtedy Wilma też robi ogromne oczy, wtedy w domu, w mieszkaniu, no wiedząc, że to jest drink specyficzny, że to jest tak jak James Bond, prawda? Wstrząśnięte, niemieszane. To jest podobny tutaj klimat. I mówię o tym dlatego, przypomniałem sobie, bo Nate siedząc przy barze zamawia tego samego drinka i słyszą to ci gangsterzy przy stoliku. On mówi: proszę tequilę z łyżeczką cukru. Na co oni reagują? Specyficzny drink. Pan lubi takie drinki? Owszem, lubię takie drinki. Tam dochodzi do pewnej takiej przepychanki słownej. Nate jest bardzo pewny siebie. On zna tych ludzi. On wie, czego chce, wie, co chce osiągnąć. Oni natomiast są niepewni. Mnie się wydaje, że tutaj ten główny herszt bandy, nauczony doświadczeniem, widząc pewność tego, jakby nie było, jednak obcego mężczyzny, wie, że to może być jakaś zaszyfrowana wiadomość, być może od innego gangu, być może nie powinien tak zbyć tego faceta i rzeczywiście go wysłuchać, prawda? A tam jest coś takiego, bo no inaczej tego tłumaczyć nie mogę, bo gdyby tak nie było, to bym powiedział, Daggett bym powiedział: załatwcie go na zapleczu, po prostu zaszlachtujcie tego gościa, a on mówi: okej, okay. Kiedy Ned mówi do niego: ja chętnie bym z panem porozmawiał na prywatnie, w sensie na osobności, mam panu coś ważnego do powiedzenia, i on w to idzie. Oczywiście ciągle to jest taka sytuacja, którą też znamy z kryminałów, czyli on jest bardzo taki czujny, idzie do osobnego gabinetu, bo pewnie się domyślamy, że ten cały ten przybytek, ten bar jest jego, bo on mówi: a tu się mieści moja no, prywatna jakby komnata, taki pokój, gabinet. Nate jest przeszukiwany oczywiście przez goryli tego szefa mafii. Wyjęty jest jemu rewolwer z zapasa. No my pamiętajmy, widzowie, tak jak u dobrego Hitchcocka, że widzieliśmy w mieszkaniu gangstera i tam gdzie Wilma mieszkała, dwa rewolwery. Gangsterzy, szef mówi mafii, zostawcie nas samych. Rzeczywiście potulnie ochroniarze wychodzą. Też się dowiadujemy, że to nie do końca jest tak, że oni sobie idą i palą papieroska. To za chwilę wyjdzie. Nate siada naprzeciwko biurka i wtedy szef mafii mówi, no dobra, stary, nie wiem kim jesteś, mam mało czasu, dajesz, o co ci chodzi? No i oczywiście Nate mówi, to jest też super fragment, taki naprawdę tutaj uważam, że nasz ukochany Charles Beaumont odrobił lekcję, jeśli chodzi o kino kryminalne, bo Nate, krzywo się śmiejąc, nie patrzy przez moment na szefa mafii, tylko patrzy na dywan i mówi, nieźle sobie poradziliście. Na co ten szef mówi, o co ci chodzi? Nie, tak krótko czasu i nie widać żadnej plamy? Naprawdę super, a to wiadomo, krew się tak szybko nie zmywa. Oczywiście to jest straszne, to jest to miejsce, gdzie zamordowano. No, jakby duszę tego właściciela, znaczy duszę, zamordowano prawdziwego, ale my wiemy o tym, bo Nate ma w sobie jakby tożsamość tego zamordowanego gangstera. To się wydarzyło tutaj. No i wtedy już naprawdę się denerwuje szef tej mafii, ten Daggett, bo mówi, o co ci chodzi, czego chcesz? On mówi, no nic, jest po prostu payback, prawda? Będziemy zaraz tutaj spłacać długi, gościu. I okazuje się, że Nate, alias gangster zabity, ma kolejny rewolwer ukryty tam przy kostce. Wyjmuje ten rewolwer, no ale nagle okazuje się, że ci ochroniarze byli poukrywani w ścianach, że tak powiem. Tam były ukryte takie skrytki za książkami, z jakąś szafką i on najpierw, zanim pozbędzie się głównego szefa mafii, to musi strzelić do jednego z ochroniarzy i niestety dosięga go kula tego kolejnego ochroniarza. Nate pada ranny i to okazuje się śmiertelnie ranny. Umiera w tym samym miejscu, o ironia, na tym dywanie. Podchodzi do niego szef mafii i wtedy Nate, zanim umrze, wygłasza swój taki omen, taką straszną przepowiednię, mówiąc, to się nie skończy. Ja tu wrócę. Zobaczysz, że to nie jest jeszcze koniec. I mnie, szczerze mówiąc, by wystarczyło to, natomiast dalej ten epizod ciągnie się tak, że oni pozbywają się, jest dokładny loop, a nawet powtórzenie bardziej tego, co widzieliśmy na samym początku, bo to nie jest loop taki typowy. Oni znowu mają swój ulubiony zaułek, ci bandyci, i znowu podjeżdżają samochodem tam, gdzie rozpoczął się epizod, wyrzucają ciało Nate'a, oczywiście Nate ma na sobie buty tego gangstera, odjeżdżają gangsterzy, mafia, i my widzimy, że jeden z tych żuli, tych bezdomnych, który wcześniej zagadywał Nate'a o te buty, podchodzi do trupa i śmieje się i mówi, mówiłem ci, że się doigrasz. I zaczyna mu ściągać buty, bo mówił, że te buty też na niego będą pasować. W domyśle oczywiście jest to zapowiedź tej zemsty, która się nie będzie kończyła, bo armia bezdomnych będzie, tak jak w gierce, cały czas przymierzała te buty i próbowała dojść, tak jak w dniu świstaka, do kolejnego levelu, żeby zabić tego szefa. Koniec.
Who are you?
Well, I told you. I'm a messenger. And here's the message. You didn't think that'd work twice, did you? I'll be back, Bernie. And I'll keep coming back. Again and again. And I'll get you. So help me, I'll get you.
Jaka piętrowa metafora, i gry się pojawiły, i nawiązanie do dnia świstaka, i w ogóle. No tak,
formie,
no
jest tak.
Artefakt, tak jak w grach, prawda? Mm-hmm. Dający jakąś tam przewagę, powiedzmy. No i tak jak wspomnieliśmy na samym początku, trudno tutaj niejako kibicować głównemu bohaterowi, przez to ta stawka na samym końcu jest taka, no powiedzmy, troszeczkę mało atrakcyjna, jeżeli chodzi o to stopniowanie napięcia, tak? No jest to gangster kontra gangster, zresztą osoba, o której nie wiemy zbyt wiele, a to, co wiemy, to nie za bardzo przychyla nas ku temu, żeby mu kibicować jego sprawie. Więc, no, fajny odcinek, taki noir, fajny w klimacie, fajny też muzycznie oczywiście po raz kolejny. Jeżeli wchodzimy w tereny oczywiście noir, no to nie mogło tutaj zabraknąć, prawda, elementów jazzowych i te elementy się pojawiają na ścieżce dźwiękowej. To jest bardzo, bardzo fajny element. Ale wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jest to dla mnie z tych, powiedzmy, nielicznych jednak odcinków w Strefie Mroku gangsterskich jednak najsłabszy, tak? Bo mieliśmy wcześniej te Four of Us Are Dying, o którym zresztą wspominałeś. Rewelacyjny odcinek eksplorujący właśnie tę tematykę gangsterską, czyli Nervousman in a $4 Room. Prime Mover też lekko to zahaczał, prawda? A tutaj jednak wydaje mi się, że jest to mimo wszystko najsłabszy, chociaż bardzo klimatyczny odcinek. No i oczywiście tutaj z wartą jeszcze raz podkreślenia świetną rolą Warrena Stevensa jako Nate'a / Dana, przepraszam. Bardzo fajnie to wychodzi. No te klimaty gangsterskie są fajne, lekko nawet przerysowane w finale, bym to powiedział. Te skrytki gdzieś tam, jedna z wylotu powietrza, druga gdzieś tam z zapółek z książkami, prawda?
Tak.
No jest,
tak.
Jest to troszeczkę przerysowane, wiadomo, ale takie też w klimacie tych filmów z tego okresu. Dlatego bardziej się przychylam w tym przypadku do tego remake'u, gdzie mamy skromną dziewczynę, w którą się wciela Ellen Mirren, która gdzieś tam w jakimś sklepie Armii Zbawienia czy butiku zakłada buty ofiarowane do tego sklepu. Okazują się to buty pewnej bogatej kobiety żyjącej w Beverly Hills, której pozbył się po prostu małżonek, tak? No i tutaj wchodzi ten element zemsty właśnie, kiedy taka prosta, zahukana dziewczyna o imieniu Medi przekształca się takiego wampa, pewną siebie seksowną kobietę, no i rusza, żeby się zemścić na swoim małżonku. I jest to dużo, dużo moim zdaniem bardziej takie empatyczne w stosunku do tego, jak widz postrzega tę postać, niż tę postać, którą tutaj gra właśnie Warren Stevens. No i to jest ten element, w którym akurat przerobiony scenariusz właśnie niejako góruje nad tym scenariuszem, który tutaj mamy. Oczywiście, jak wspomniałem, jest to odcinek klimatyczny, fajny, w takim tonie noir, który my oczywiście bardzo lubimy. Natomiast no, jeżeli chodzi o sam fabularny zwrot akcji w finale, no nie robią takiego wrażenia, jak mógłby, gdybyśmy mieli faktycznie do czynienia z postacią trochę bardziej pozytywną, prawda?
No tak. Właśnie, widzisz, kurczę, ja mam... Powtórzę się, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Z tym epizodem coś takiego, że nie mogę nic więcej tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o ten epizod, coś, co by spowodowało na przykład taką dyskusję, że on będzie zapamiętany przeze mnie i nie wiem, pojawi się na przykład w naszym streszczeniu, czy też dyskusji na temat najlepszych odcinków trzeciego sezonu. On się świetnie ogląda, ale niestety muszę powiedzieć, że o nim się zapomina. Znaczy, ja czuję ogromną satysfakcję właśnie w tych fragmentach, zwłaszcza kiedy mamy grę aktorską naszego głównego, czyli aktora, który odgrywa główną rolę, czyli ojejku, teraz mi wypadło to z głowy, jak on się nazywał?
Warren Stevens.
Warren Stevens, Warren Stevens, przepraszam. I to jest fajne. Natomiast bez niego i bez pewnych tych takich sytuacji, które mnie osobiście bardzo bawią, właśnie kiedy on zajmuje buty w łazience i Wilma do niego mierzy z pistoletu, to ten epizod byłby dla mnie miałki, nijaki. I tak go trochę pamiętam go troszeczkę jakimiś takimi... znaczy, teraz go straciłem całego, ale podejrzewam, że za jakiś czas, powiedzmy za 2-3 miesiące, kiedy będziemy wracać do trzeciego sezonu i trzeba będzie sobie po prostu w głowie podtwarzać te epizody, żeby powiedzieć w naszym rankingu, które są najlepsze, może się okazać, że epizod Dead Man's Shoes zapamiętam tylko właśnie fragmentarycznie, bo nie ma tutaj nic takiego oryginalnego, nawet pod kątem właśnie samego pomysłu, co sprawiałoby, że nie wiem, chciałbym ten epizod wynieść do pierwszeństwa ciekawszych, lepszych, bardziej pomysłowych. Tak nie jest. Rzeczywiście świetna jest muzyka. Co ciekawe w ogóle, jeśli ja dobrze sprawdziłem, to jest również muzyka stokowa z epizodu The Fever. To jest śmieszne. Wspominaliśmy The Fever. Ale ona tutaj świetnie gra. Tutaj bez dwóch zdań. Atmosfera jest fajna. Ja wspomniałem o tej scenie barowej, kiedy się pojawia nasz bohater Nate w otoczeniu tych gangsterów i tam jest w ogóle muzyka na żywo. Gra taka kobieta, taka latynoska, gra na pianinie i to jest fajna atmosfera właśnie tych klimatów kina kryminalnego. Wszystko w porządku, ale śmiem twierdzić, że właśnie, mamy, to jest chyba najgorsze, prawda, te odcienie szarości, bo mamy epizody w tym sezonie lepsze, na pewno, i mamy niestety gorsze epizody. I te średnie przez to się mniej pamięta. Ja jestem pewien, Rafale, że jeszcze pewnie będziemy wracać do epizodu One More Pale Barrier, mówiąc za jakiś czas, że pamiętasz ten epizod taki był zły? A nie będziemy pewnie mówić niestety o The Dead Man's Shoes, bo jest to epizod średni, średni plus i tyle.
Mm-hmm. No tak, tak. Tak, raczej tak. Dużo bardziej ciekawy jest background, prawda? To, co wspomnieliśmy na samym początku, że tutaj gdzieś tam za tym wszystkim czai się tragedia, tak? Nadchodząca śmierć, prawda? W młodym wieku Chelsea Beaumonta tutaj bardzo już w złym stanie był. No, dodatkowe elementy, o których tutaj wspominamy, czyli aktorstwo, ale warto jeszcze się na chwileczkę zatrzymać przy samym Warrenie Stevensie, bo to jest też ciekawa rzecz. Bardzo często wymieniamy Zakazaną planetę, Forbidden Planet, jako takie repozytorium różnego rodzaju elementów, rekwizytów, które się pojawiają na planach właśnie odcinków z Strefem Roku. No tym razem pojawił się aktor Warren Stevens, został wypożyczony z Forbidden Planet i faktycznie grał tam znaczącą rolę. Nie, przyznam szczerze, że nie pamiętam, natomiast
jedną na pewno grał jednego z załogi statku.
Tak, jedną z głównych ról i też co ciekawe, też ginie, prawda, w trakcie tego tutaj odcinka. John Marshall, myślę, że ciebie zainteresuje fakt, że grała w takim filmie Homicidal, albo Homicidal.
Ja znam to, tak, Williama Castle, dokładnie, coś mam dzisiaj...
Pewnie kojarzysz, dlaczego akurat wspomniałem o tym, że ci się to może spodobać, albo jakoś się zainteresować, oczywiście. Bo jest to jakiś rip-off, czy też imitacja psychozy, tak, Alfreda Hitchcocka.
Tak, a sam William Castle w ogóle jest mistrzem kina klasy B. Co ciekawe, ten film, o którym mówisz, z John Marshall, to jest chyba rok wcześniej niż 61 rok, jak dobrze pamiętam, niż właśnie ten epizod z Strefy Mroku. On zupełnie inaczej wygląda w tym epizodzie. Ja przez chwilę też zastanawiałem się, że rzeczywiście to jest ta aktorka, ale tam charakteryzacja ma zupełnie inną. Ona jest taką tam platynową blondynką z bardzo mocnym makijażem. Jest no, psychopatyczną taką morderczynią tam w tym filmie. Fajny film.
I co ciekawe też, przygotowując sobie materiały do naszej dzisiejszej rozmowy, natrafiłem na to, że występowała również w takim serialu. Co ciekawe, dość popularny serial, My Fair Monster, gdzie wcielała się w taką postać, która bardzo mocno przypomina w charakteryzacji oczywiście Morticię z Addams Family. Ja nie wiem, czy to super. Nie jest jakiś rip-off właśnie Addams Family, bo tutaj patrząc właśnie po fotosach i troszeczkę czytając o tym serialu, no faktycznie założyłem masę podobieństw, także tutaj byś jej w ogóle już nie poznał, jeżeli wpisze się My Fair Monster, przepraszam, to ona gra tam Phoebe Monster. To jest taka troszeczkę iteracja. Żeby się kojarzyło z monsterami, prawda, czy z potworami. W każdym razie no, oboje aktorów, Warren Stevens i właśnie pani Marshall, bardzo popularni aktorzy telewizyjni pojawiający się w różnych właśnie antologiach. Zresztą to jest też cechą charakterystyczną wielu aktorów, których tutaj witamy w Strefie Mroku, że gdzieś tam później i u Alfreda Hitchcocka i w Godzinie Borisa Karloffa, prawda, się pojawiali. Więc to jest ten tego typu przypadek, oczywiście bez jakichś takich naprawdę wielkich, przełomowych, znaczących ról. No chociażby po kolei Roberta Redforda, którego mieliśmy kilka odcinków wcześniej.
Z mojej strony to tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś chcesz, Rafale, o butach martwego mężczyzny?
Nie, no myślę, że to tyle. Nie był to jedyny remake, o którym wspomnieliśmy wcześniej, ten z 1985 roku, ale również w kolejnej iteracji z lat 2000. Z Strefem Roku pojawił się taki, powiedzmy, może nie remake, ale też takie nawiązanie do tego odcinka, i to było Dead Man Eyes, gdzie takim przedmiotem nośnym właśnie były okulary. Gdzie żona.
Myślałem, że oczy.
Tak, żona po śmierci, tragicznej śmierci swojego męża, zakłada okulary, no i widzi to, co zobaczył jej mąż na samym końcu, tuż przed śmiercią. No nie jest to bezpośrednie nawiązanie, ale gdzieś chociażby w tytule daje pewne sugestie, że mogło być to jakiś tam, powiedzmy, ukłon w stosunku do tego konkretnego odcinka.
Okej, super. No dobra, i na koniec oczywiście Rod Serling nas zaprasza do kolejnego epizodu, Strefy Mroku, The Hunt. On sobie tak siedzi przy takiej plebejskiej atmosferze, siedzi sobie na tle takich krzewów, jakichś drzew, jest wiosna lub lato. No tak wiosenno-wiejsko się zapowiada nasz epizod kolejny, jeśli chodzi o Strefę Mroku.
Tak, klimatycznie wiejsko, na pewno będzie fajnie, sympatycznie, z taką, co ja bardzo lubię, ale bardzo natykam się na bardzo wiele krytyki odnośnie właśnie tej pary głównych bohaterów, których będziemy mogli zobaczyć w kolejnym odcinku The Hunt. Odnośnie akcentu właśnie, przerysowanego akcentu południowego. Mi się to bardzo w tym odcinku podoba, ale myślę, że o tym więcej troszeczkę będzie w kolejnym odcinku naszego podcastu. podcastu, a no na pewno też będzie to odcinek, jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo fajny dla wszystkich miłośników zwierząt, zwłaszcza psów. Tak?
Super, czyli już zachęcamy wszystkich psiarzy do słuchania The Hunt, a dzisiaj już żegnamy się, albo mając na nogach buty lub nie na nogach buty, jak tam uważacie, ale uważajcie, jeśli zdarza wam się przymierzać czyjeś buty. To też jest takie angielskie porzekadło. Try to walk with my shoes, coś takiego, prawda? Spróbuj chodzić w moich butach. Coś podobnego też na koniec mówi Rod Serling pod koniec tego epizodu. I rzeczywiście trzeba uważać, jakie buty się zakłada, choćby na chwilę. To się często zdarza, na przykład jak gracie, jak chodzicie na kręgle. Tam musicie ubrać specyficzne buty, więc uważajcie przypadkiem, czy ktoś wcześniej nie zakładał długa.
Tak, na tej kręgielni ktoś wcześniej nie umarł, tak, na zawał czy na coś.
No właśnie, trzeba uważać. I to tyle na dzisiaj. Beware, take care i słyszymy się oczywiście w najnowszym epizodzie podcastu Strefy Mroku. Bardzo ci dziękuję dzisiaj, Rafale, za nagranie i do usłyszenia wkrótce.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Very careless of you. As for these, we'll discuss them at some future date.
There's an old saying that goes, if the shoe fits, wear it. But be careful. If you happen to find a pair of size 9 black and gray loafers made to order in the old country, be very careful. You might walk right into the Twilight Zone.